Mielarz nie całuje tyłka Epicowi. Wywiad z twórcą Bulletstorm. 8 lutego 2011, 16:15. Temperatura przed premierą Bulletstorm rośnie z dnia na dzień. Na pytania o grę, współpracę z Epic i przyszłość branży rozrywkowej odpowiada Adrian Chmielarz, producent Bulletstorma i założyciel studia Peoplets & Fly. Krzysztof Pielesiek. Skąd pomysł na Bulletstorm? Adrian Chmielarz. My sami lubimy takie gry. Sami lubimy zagrać w takie pełne akcji, pełne przygód gry, w których się dużo strzela. W związku z tym stwierdziliśmy, że zaczęło się na rynku robić trochę nieprzyjemnie w takim sensie, że mamy praktycznie same symulacje militarne, bla, 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 bomba atomowa, bla, 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 tajna baza. I jeszcze ten żargon wojskowy, Secure DLZ, i tak dalej. Wszystko to jest takie spięte i napięte. Wszyscy ci bohaterowie mają zatwardzenie. Oczywiście nie mamy z tym problemu. Wręcz przeciwnie. Ja się zagrywam w Call of Duty czy Medal of Honor całymi nocami i je uwielbiam. Ale nie ma nic z boku. Innymi słowy, powstają sami ojcowie chrzestni, a nigdzie nie ma Kill Billa. Doszliśmy więc do wniosku, że trochę dodamy do tego jaj, trochę rozdmuchamy tę fabułę i zrobimy taką wielką znak zapytania pulpową, przygodę i dodamy do tego jeszcze trochę humoru. Hasło towarzyszące Bulletstormowi jest takie, że staramy się przywrócić fun do first person shooterów. I tu nie chodzi o to, że te wszystkie pozostałe gry nie są fun, ale one są takie na zasadzie napięcia. Musisz teraz zastrzelić tego generała ze snajperki. Bo jak nie, to tymczasem my chcemy, żeby na twarzy gracza dużo częściej pojawiał się uśmiech, żeby było śmieszniej to, co jest tak naprawdę przełomowe w Bulletstorm, czyli ten system skillshotów, wcale nie było planowane. To się zaczęło tak, że chcieliśmy podejść do tego kreatywnie. Chcieliśmy wymyślić bronie, które zabijają wrogów na wiele sposobów. Masz więc tą swoją smycz, możesz kopać śmietniki, bo w przyszłości śmietniki są oczywiście wybuchowe. Możesz więc strzelić w niego, a on wybucha zanim gdzieś doleci. Do tego kopiesz ludzi, nabijasz ich na kaktusy i tak dalej. Zorientowaliśmy się w pewnym momencie, że ludzie grając w Bulletstorma nie starają się iść po linii najmniejszego oporu, czyli wyeliminować wroga i pójść dalej. Oni mieli kupę frajdy z tego, że odkrywają różne sposoby robienia rozwałki. Stwierdziliśmy więc, że hej, może nazwiemy tę akcję, że kopiesz faceta i zabijasz go w locie, zanim spadnie na ziemię. Nazwijmy to Bullet Kicki i dodajmy za to punkty, za które możesz sobie kupić jeszcze fajniejsze rzeczy. I tak się narodził ten system, który zdaje się wnosi odrobinę świeżego powietrza do gatunku. Wspomniałeś o waszej kreatywności. Dało się ją zaobserwować już w Painkillerze. Skąd to się bierze, że to właśnie w waszych grach komuś okręca się sznur wokół głowy, a przyczepione do niego granaty odrywają mu głowę? Pamiętam, że to chyba Neil Gaiman odpowiedział na podobne pytanie w dobry sposób. To z mojej głowy. To jest tak, że nie istnieje jakiś specjalny proces, który można skopiować. Wydaje mi się, że to jest kwestia talentu ludzi zaangażowanych w produkcję. Nam się udało zebrać zespół wariatów, którzy wiedzą, jak robić rzeczy użyteczne dla gracza, jak i zabawne dla gracza. Ja osobiście biorę te pomysły stąd, że siebie samego traktuję jak gąbkę i jakby bezrefleksyjnie. No dobra, trochę przesadzam, bo muszę przecież analizować, ale nasiąkam wszystkim na lewo i na prawo. To jest mnóstwo filmów, mnóstwo książek, mnóstwo komiksów, anime. Wszystko, co jest rozrywką, to ja tym nasiąkam, a później coś tam się z tego wyciska. Czasami. Owszem, jest taki brainstorming session, siedzimy sobie i po godzinie z czymś wychodzimy. Czasami to jednak jest po prostu papieros na balkonie. Myślę sobie, a może byłoby fajnie, gdyby dać coś takiego. Rzeczą, która mnie się najbardziej rzuciła w oczy w grze, jest właśnie ten fun czerpany z rozgrywki. Czy to jest właśnie dla was najważniejsze? Żeby w tym wszystkim była ta nasza pięknie nazwana miodność. My stwierdziliśmy, że żeby mieć jakiekolwiek szanse w tym biznesie, nie przetrwania, tylko zarządzenia, być jakimś w tym biznesie, to my nie możemy mieć kompromisów nigdzie. Nie możemy powiedzieć sobie, hej, słuchajcie, grafika nie jest najważniejsza dla nas, bo najważniejszy jest ten fun. Nie, fun musi być na 10, grafika musi być na 10, fabuła musi być na 10. Wszystko musi być na to najwyższe 10, ale oczywiście jestem bardzo szczęśliwy, że to słowo fun to jest to słowo, które najczęściej się powtarza. To jest słowo, które było najczęściej cytowane w reakcjach na demo. Takie, och my, F, gwiazdka, 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 god. Takim przykładem tego, i to jest piękna historia, jest to, że jedna z najważniejszych osób odpowiedzialnych za kampanię reklamową Bulletstorma monitorowała wpisy i okazało się, iż są tak pozytywne reakcje na to demo, że pomimo mimo tego, że on gra tylko w gry sportowe, to weźmie i zobaczy Bulletstorma. W związku z czym siedział do 3:00 PM potem. Spóźnił się do pracy następnego dnia i stwierdził, że rozumie, dlaczego takie wpisy się pojawiły. Nie ma polskiej wersji językowej Bulletstorma. Jest tylko ta z rodzinnymi napisami. Troszeczkę zrobiliśmy to specjalnie. Po pierwsze, większość polskich wersji dialogowych jest koszmarna. Nie słaba, a koszmarna. Nawet gdyby PO plecan fly przycisnęło, dopilnowało. Wszystko byłoby jak trzeba. To uznaliśmy jednak, że język angielski ma swój smaczek specyficzny. To jest tak, jak się pisze powieść o prywatnym detektywie. Jak mamy? Prywatny detektyw sam spadę wszedł do, to fajnie brzmi. Jak natomiast mamy? Prywatny detektyw Maciek Chmielarz wszedł do, to już smaczek gdzieś ginie. W związku z czym stwierdziliśmy oczywiście, że nie wymagamy znajomości języka angielskiego. Wymagamy jedynie zdolności czytania. Był też jeszcze taki jeden powód, że angielska wersja świetnie wyszła. Genialnie. Powtórzyć tak polską było prawie niemożliwością. Rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to spora różnica między angielskim mówionym, a polskimi podpisami. W naszej wersji jest chociażby więcej wulgaryzmów. Czemu dla rodzimego gracza przygotowaliście taką wersję odrobinę ubarwioną? Wyszliśmy z takiego założenia. Jeżeli ktoś zna język angielski i woli mieć wersję angielską, to wystarczy, że ma konsolę ustawioną na język angielski i będzie miał podpisy i dialogi po angielsku. Natomiast jeśli ktoś nie zna języka angielskiego, to i tak nie wie, co ten facet tam mówi, w związku z czym my przekażemy treść tego, co mówi, sens tego zdania, ale troszkę bardziej w stronę polskiego odbiorcy. To trochę podobne do tłumaczenia z Heka. Tam był pełen dubbing, ale to tłumaczenie znacznie różniło się od oryginału, bo było dopasowane pod polskiego odbiorcę, który pewne żarty ma rozumieć. Coś, co rozbawi angielskiego odbiorcę, chociażby jakieś odnośniki do kultury angielskiej, można było zastąpić odnośnikami do naszej kultury, do naszych filmów, do czegoś, czym my żyjemy. Jesteś w branży od lat. Jak dzisiaj oceniasz naszą pozycję na rynku gier? Czy wciąż trudno negocjować z takimi firmami jak Epic czy Electronic Arts? Jest lepiej i gorzej. Jest lepiej, bo firmy się sprofesjonalizowały. To znaczy, że Wiedźmin to profesjonalny projekt. Call of Juarez to profesjonalny projekt. Na drugiego Wiedźmina świat realnie i naprawdę czeka. Jest mnóstwo graczy, którzy doczekać się go nie mogą. Wydaje mi się, że zostało nas, graczy, mniej niż kiedyś, ale jesteśmy dużo lepsi. I to jest ta dobra rzecz, która się stała. Natomiast stała się też złota rzecz i nie jest ona taka prosta. Kiedyś było tak, że słabe firmy istniały, padały. Średnie firmy żyły sobie, a dobre firmy spijały śmietankę. Teraz już nie ma w zasadzie firmy, które są w stanie przetrwać, jeśli robią gry, które są w zasadzie tylko dobre. Dlatego jest tak bardzo ciężko teraz na tym rynku i nie sądzę, żeby dużo nowych firm nagle doskoczyło do tych dobrych. Dlatego też sądzę, że ta scena zostanie zatamowana przez takie firmy jak CD Interactive, PO Plecan Fly, CD Projekt, Techland. Zawsze jakiś nowy gracz się pojawi, ale będzie mu niewiarygodnie ciężko. Która z naszych gier, oczywiście poza Bulletstorm, odniesie teraz zdaniem wielki komercyjny sukces? Poza Bulletstormem? Zacznijmy od tego, że całkiem przyzwoitym sukcesem okazały się dwa światy Two Worlds 2 Ship Out. Wszyscy kompletnie spisywali tę grę na straty. Jej pierwsza część niespecjalnie się ludziom spodobała, natomiast praktycznie wszyscy ze zdziwieniem wciągani są przez dwa światy, które bodaj teraz ukazały się w Stanach Zjednoczonych. I okazuje się, że podobno, nie wiem, ja nie grałem. Gra jest świetna. Myślę więc, że dwa światy sobie całkiem przyzwoicie radzą. Z pozostałych propozycji na najbliższy czas to Wiedźmin 2. Myślę, że pomimo tego, iż Wiedźmin ograniczony jest do jednej platformy i to nie do tej najpopularniejszej, bo z tych trzech wielkich platform pecety są najmniej popularne, to myślę, że Wiedźmin poradzi sobie całkiem nieźle. Mnie osobiście bardzo się podoba, jak ważną częścią rynku są dla was tak zwani casuale, gracze niedzielni, czy to będzie rosnąca grupa ludzi, których zdanie będzie coraz bardziej ważne, czy też tymi najważniejszymi pozostaną tak zwani hardkorowcy? Zabawne na tym rynku jest to, że tych hardkorowców zrobiło się tak dużo, iż w tej chwili można wydać grę tylko dla nich i świetnie na niej zarobić. Dam ci jednak konkretny przykład na to, jak ważni są casuale. Normalnie mamy w grach stopnie trudności. Łatwy, średni, trudny. Jak skończysz grę, to jeszcze otwiera się ultra trudny. My, jako jedna z niewielu firm o dziwo, proponujemy tryb ultra łatwy. Czasami zabawnie nazywamy to tak, że ktoś może być turystą zawartości. Chce zagrać w Bulletstorma dla fabuły, pobyć trochę w innym świecie. przeżyć kosmiczną przygodę, ale tak naprawdę jest słaby w mechanice gry. Proszę bardzo, można też sobie wyciągnąć z Bulletstorma kilka rzeczy. Nasz filozofia do gry była taka: casuale muszą mieć fun, a hardkorowcy muszą mieć jeszcze większy fun. Tylko hardkorowcy są w stanie wyciągnąć z Bulletstorma ostatnie soki. Casuale nie dadzą rady, ale wciąż będą mieli kupę zabawy, tej podstawowej. Coraz głośniej mówi się o tym, że smartfony mogą zastąpić konsole przenośne jako tę dominującą platformę w świecie mobilnego grania. Rzeczywiście jest na to szansa? Chcecie wejść w tę część rynku? Ja marzę o tym, żeby zrobić grę na mobile. Nie sądzę, że to się na pewno stanie, ale mówię sobie, oby to się stało. Patrzę na to, że w tej chwili walczy branża handheldów jak może, wymyślając 3D. Mówię tu o Nintendo 3DS, ale myślę sobie, że to trochę już jest jak taka ryba wyrzucona na brzeg. Ja się oczywiście mogę mylić. Moje predykcje bardzo często się nie sprawdzają. W skrócie rzecz biorąc, każdy kto ma ipchone znak zapytania doskonale wie, że to jest genialna platforma do grania. Spójrzmy na Angry Birds. To się po prostu genialnie sprawdza. Jednocześnie możesz tam trzymać swoją muzykę, zdjęcia, a nawet zadzwonić. Po kiego grzyba miałbym mieć czymś dwie kieszenie wypchane, skoro mogę mieć tylko jedną? Nie spisuję kompletnie na straty handheldów, bo jednak Nintendo DS ma dwa ekrany, prawda? To jest jednak trochę więcej grafiki. Teraz wychodzi 3DS. Mamy nowe PSP. Jak więc mówiłem, handheldy walczą i myślę, że jeszcze jakiś czas będą sobie istniały, ale nie sądzę, żeby za 10 lat od teraz nadal istniały. Wspomniałeś o technologii 3D. Czy jest to dla was ważna rzecz? Czy w takiej formie jak obecnie może ona odnieść sukces? Bulletstorm na PC-cie chodzi w 3D. Bawiłem się tym i muszę powiedzieć, WoW. Natomiast kiedyś gry 3D z okularami już były. Parę razy już ludzie do tego podchodzili i nigdy to nie działało. Czym innym jest wybranie się do kina raz na miesiąc czy raz na pół roku na zasadzie takiej, że idziemy do cyrku, w którym pokażą nam niesamowite rzeczy. Czym innym jest natomiast oczekiwanie od dorosłych ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, że będą sobie wieczorem chodzili po domu w takich okularach. Myślę więc, że to co Nintendo zrobiło, czyli 3D, bez okularów, to absolutnie właściwy krok. Coś, co jeszcze przemawia przeciwko 3D okularowemu, tu mogę się mylić, ponieważ często się mylę, to, że właśnie teraz Nintendo wypuszcza konsolę, która nie wymaga noszenia okularów, a za parę lat będziemy mieć takie telewizory. Jaką masz zachętę, żeby kupować teraz taki telewizor i siedzieć przed nim w tych okularach? To może więc być bardzo fajne, ale nie wydaje mi się, żeby odniosło sukces. Na jaką sprzedaż liczycie? Przy jakiej liczbie powiecie? Udało się. I jak ważne jest dla was Metacritic? Skłamałbym, gdybym powiedział, że olewamy Metacritica, ale dla nas jednak jest na drugim miejscu. Ważne przecież jest to, żeby gra ludziom się spodobała, a niekoniecznie recenzentom. To ludzie głosują swoim portfelem na Bulletstorma. Natomiast o wynikach sprzedaży nie chcę rozmawiać. Nie chcę zapeszać. Wspominałeś w trakcie swojego wystąpienia, że jest duży problem z utalentowanymi ludźmi w Polsce, że mało kto może trafić do branży. Czy myślisz, że w najbliższych latach to się zmieni? Co zrobić, żeby ci ludzie byli dostępni? 99% gier, którymi ludzie się zagrywają, które miały szalone wyniki sprzedaży, które są legendami tego przemysłu, zostało zrobione przez ludzi, którzy nie chodzili do żadnej szkoły gier. Ja nie mówię, że szkoły gier nie mają sensu, aczkolwiek jak widać, nie są niezbędne. Samouctwo to jest podstawa. Dam ci drobny przykład. 9 na 10 wielkich wydawców tworzyło swoje największe hity przy użyciu Unreal Engine, którego i my używamy. Każdy może sobie taką wersję studencką tego silnika ściągnąć za darmo, zrobienie czegoś na tym silniku, nauczenie się tego, zrobienie jakiejś modyfikacji do gry, która dobrze wygląda. To jest ten pierwszy krok. Tak się można tego wszystkiego nauczyć, to jest tylko kwestia tego, czy ktoś tego chce, czy nie. Wydaje mi się, że to się będzie zmieniać o tyle, że kiedyś to tylko fani gier aspirowali do tego, żeby być w branży gier, ale wiedzieli, że będzie za nimi ciągnęło się to, co robią. Pracujesz w branży gier, a to takie głupoty. 10 lat temu żartowałem na temat tego, że jak się podrywa dziewczynę, to nie mówi się, że się przy grach pracuje, tylko przy multimediach. Ale to się kompletnie zmieniło, kiedy okazało się, że to jest prawdziwy biznes, kiedy okazało się, że Call of Duty sprzedaje się lepiej niż Avatar. Właściwie to tak naprawdę mój sąsiad gra i się tego nie wstydzi. Kiedy okazało się, że babcie siedzą i zagrywają się w Farmville i nagle zrozumiały, że gry to może nie koniec świata, to nagle przestało to być wstydliwe, że ja przy tym pracuję, robię gry. W związku z tym kupa młodych ludzi może to teraz traktować jako realną karierę, zważywszy na to, że tam zarobki są wyższe niż średnia krajowa. Ciężko się pracuje, ale też dobrze się zarabia. W związku z tym mam nadzieję, że my, te kilka firm, nie wydrenowaliśmy całkowicie polskiego rynku i że jacyś nowi osobnicy będą się pojawiać. Ostrzegam jednak, że teraz jest potwornie trudno, ale jest też to, o czym ty wspomniałeś. są platformy mobilne. W Angry Birds, jak się włączy listę płac, to widać, że robiło go może 5 facetów. Przypuszczam przy tym, że jest tu i sekretarka, i marketingowiec. Tak naprawdę Angry Birds, czyli ten największy hit urządzeń mobilnych, to coś, co można zrobić we dwóch. Podobno teraz około 40 osób pracuje w firmie odpowiedzialnej za Angry Birds. Śmiech, podobno teraz mają 40, ale chodzi mi o ten początek. Tam też jest pole do popisu. W platformach mobilnych można spróbować wystartować i nie mówię, że dorobić się majątku, ale można sobie w ten sposób zbudować początek kariery. Kiedy zgłaszasz się do profesjonalnej firmy, żeby tę karierę dalej rozwijać, to wiadomo, że jest to jedną z najważniejszych rzeczy. Ja mam w dupie, czy ktoś skończył studia, czy nie skończył studiów, ale interesuje mnie, czy kiedyś pracował nad grą, czy nie. Czy jemu się tylko wydaje, że wie, jak się robi gry i bardzo chce, bo takich to są dziesiątki tysięcy, ale czy on ma jakieś realne doświadczenie? Czy rozumie, na czym polega to wyzwanie? Jeśli więc widzę w jakimkolwiek resumę, że pracował gdzieś przy czymś, to od razu ma plus 10 punktów. Wspominałeś, że dostawaliście od Epic Games listę rzeczy, które można w Bulletstorm zmienić. Możesz wymienić taką rzecz, która wydawała wam się super, a nagle okazywało się, że można to zrobić inaczej, lepiej? Tak, jedna z takich rzeczy może nie jest spektakularna, ale bardzo ważna. My mamy w grze takie wydarzenia, które nazywamy blockbusterami. To takie wydarzenia typu: goni nas gigantyczny potwór wielkości Godzilli, wielkości wieżowca. Rozpieprza wszystko, my uciekamy ostrzeliwując się. U nas to były tylko spektakularne wydarzenia bez powiązania z głównym sensem rozgrywki, czyli skillshotami, tym kreatywnym zabijaniem. Mieliśmy taką ideę, tutaj walka z przeciwnikami, a tutaj nagle jest blockbuster. Epic naciskał natomiast na to, żeby wszystkie te wielkie elementy miały w sobie coś z tej gry skillshotowej. Mamy taką sekwencję w grze, kiedy gonią nas samochody. Ścigamy się na pustyni, wielkie koło za nami zasuwa i tak dalej. Generalnie jest siwy dym. Myśmy to zamienili na sekcję blockbusterową, gdzie masz wielkiego Hainguna w łapach i ostrzeliwujesz się. Musisz rozwalić wszystkich, zanim oni nas rozwalą. Epic tu powiedział, ale tu nie ma tego skillshotowego grania, to zwykła strzelanka. Zrobiliśmy więc tak, że jak ktoś jest dobry, to może nie tylko strzelać, ale i użyć smyczy, by wyciągnąć kierowcę z samochodu i jeszcze w powietrzu go zastrzelić. Długo w sumie protestowaliśmy, ale kiedy zrobiliśmy jak chcieli, to uznaliśmy, że mieli rację. Wiesz, tak naprawdę to po prostu przychodził taki długi raport. Czasami to było 20 punktów, czasami było ich 200. To były uwagi, sugestie, co można poprawić. Natomiast ja mogę powiedzieć szczerze, że tak naprawdę to my jesteśmy w miarę nieźli w tym, co robimy, w związku z czym to raczej były kwestie twiaków, drobnych poprawek, modyfikacji i out, a nie samego rdzenia. Ta współpraca polegała na tym, żeby docharapać się jakości, a nie, słuchajcie, błądzicie we mgle, a my was naprostujemy. Współpraca z Epic Games to siedzenia na łączach, telekonferencje, czy wymiana talentów, latanie do siebie, wszystko, naprawdę wszystko. Dużo ludzi z Polski się pluje i boli ich to, że Cliff Bleszyński chodzi i ogłasza, że Epic robi Bulletstorma. Po pierwsze, to nie jest prawdą. Cliff kiedy może wspomina o Pcwie, ale po prostu oni też byli w to zaangażowani. To nie jest tak, że oni po prostu walą naklejkę Epic. Nie, nie, nie. Oni naprawdę pomagali nam zrobić tę grę. Rok obecny świetnie się zapowiada dla graczy. Jesteś w stanie tak prosto z głowy wymienić trzy tytuły, które dla ciebie są takie, że po prostu nie możesz się ich doczekać. Ja nie całuję tyłka Epicowi, ale wiem, o czym będzie Gears of War 3 i wiem, że to będzie szokująca i niewiarygodna gra. Czekam osobiście na L. A, Noire, bo to jest coś zupełnie nowego. Czekam bardzo na Uncharted 3, takiego Indiana Jonesa w wersji gierkowej. Myślę, że Mass Effect 3 będzie świetną grą. Generalnie problem polega na tym, że ja się w 100% z tobą zgadzam. Na początku roku zawsze w powietrzu czuć podnietę, ale takiej to jeszcze nie widziałem. Takiego roku, w którym miesiąc w miesiąc, a czasem tydzień w tydzień jest takich hit, to jeszcze nie pamiętam. Ten rok jest po prostu szokujący. Rozmawiał Krzysztof Pielesiek.